Dzisiaj, kochani, słowo, które chciałbym wygłosić, nawiązuje tylko w jednym punkcie z tym, co tydzień temu mówił do nas pastor. Pastor w zeszłym tygodniu przypomniał nam, żeby do pewnych spraw podchodzić z dystansem, gdy dzisiaj mamy taki bardzo łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju głosicieli słowa, różnych źródeł, odczytywania Biblii, tak to powinniśmy prosić Pana Boga o dar rozeznania. I jak tu stwierdzić, jak ocenić to, co słyszymy? I tu pastor powiedział jedną znamienną rzecz, która mnie zainspirowała, żeby jakby tutaj na tej kanwie zrodziło się to we mnie taka potrzeba, żeby do tego właśnie nawiązać. Otóż pastor powiedział, że zwracajmy uwagę na to, jaki owoc przynosi to słowo. Jaki owoc przynosi to słowo? Ja bym chciał dzisiaj właśnie o tym mówić. Ewangelia Mateusza 12:33. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, ale zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. I równoległy tekst Łukasz 6:43. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani winogron z głowy. Owoc, jaki przynoszę. Co to jest owoc? Owoc jest, moi drodzy, tematem, motywem, który jest niezwykle istotny i odgrywa bardzo ważną rolę w całej Biblii. Nie wiem, czy to widzicie, bo jest obecny od samego początku, od założenia ogrodu Eden, aż do samego końca. Owoc. W objawieniu, w Księdze Objawienia w ostatnim rozdziale, tak, czytamy: i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka, na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. A więc owoc jest częścią stworzenia i każdy dobry owoc to dar od Boga dla człowieka. Bo wiemy, on jest symbolem, on jest pożywieniem, on daje życie, tak? Czytamy o tym, że od samego początku dodaję wam wszelką roślinę wydającą nasienie, mówi Bóg w Księdze Rodzaju. Jest znakiem urodzaju, tak? Jest znakiem błogosławieństwa. Jest elementem codziennej rzeczywistości narodu izraelskiego. My to wszystko widzimy, bo to nieustannie gdzieś powraca. Owoc, rozumiany nie tylko biologicznie oczywiście, jest pewnego rodzaju wynikiem. Tak? Jakbyśmy się tak głębiej zastanowili, co to w ogóle jest owoc. Możemy to rozumieć jako pewien całokształt, jako efekt, jako rezultat, jako kwintesencja życia duchowego. Ostatecznie jest to jakiś skutek i jest to jakaś konsekwencja. Jest to coś, co generalnie widzimy. Ale dalej jest to dar od Boga, bo jest to znak, kochani, to jest znak rozpoznawczy. To jest znak rozpoznawczy naszego życia duchowego i naszej relacji z Bogiem. No i niestety jest też tak, że przez owoc czasami rozumiane jest coś negatywnego, bo można wydawać i zły owoc, jak czytaliśmy, i dobry owoc. I pytanie, co to jest ten zły owoc? Może od tego zaczniemy. Jest to jakaś smutna konsekwencja złych decyzji, złych wyborów człowieka. Czytamy o tym na przykład w Księdze Przypowieści, już w pierwszym rozdziale, w 30 wierszu. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. No bo to tak jest, że jak podejmujesz niewłaściwe decyzje w swoim życiu, to wcześniej czy później poniesiesz tego konsekwencje. Będziesz spożywać owoc swoich decyzji. Bardzo wyraźnym tego przykładem jest król Dawid. Ja cię nie ukrywam, że to jest moja ulubiona postać Starego Testamentu. Bo jest to niezwykły człowiek. Jest to mąż Boży. Tak? i wiemy, jak wiele przez niego Pan Bóg uczynił dla narodu izraelskiego. Ale gdy zgrzeszył z Batszebą, to jak każdy nie uniknął konsekwencji swojego grzechu. Najpierw była śmierć nowonarodzonego dziecka, a potem to, co się działo dalej, pamiętamy, to, co go spotkało ze strony jego dorosłych dzieci. Możemy to wymienić, tak? Zhańbienie córki Tamar przez jej własnego brata, pierworodnego Amnona. Potem Absalom, jego przyrodni brat, zabija Amnona. Potem bunt Absaloma i wojna domowa. W końcu śmierć Absaloma. Ale Dawid też zgrzeszył, zarządzając swego, w pewnym momencie swojego królowania, spis ludności. Wtedy na cały naród spadła zaraza. Zmarło w niej 70 tysięcy ludzi. Ale wiecie, na szczęście Dawid miał jedną ważną postawę serca. Zawsze przyjmował tą postawę. Jest to w takich sytuacjach postawa nawrócenia, postawa pokuty. I wiecie, jak czytamy, mi to zawsze umykało. Gdzieś to czytałem i nie zauważałem tego. Jaka była jego reakcja? Czytamy w pierwszej księdze Kronik, w 21 rozdziale, 16 wiersz. A gdy Dawid podniósł swoje oczy, ujrzał anioła pańskiego, stojącego między ziemią a niebem, z mieczem wydobytym w jego ręce, wyciągniętej nad Jeruzalem. I padli Dawid oraz starsi, odziani w wory pokutne, na swoje twarze. Potem rzekł Dawid do Boga: czyż to nie ja nakazałem policzyć lud? To ja jestem tym, który zgrzeszył i popełnił tę wielką niegodziwość. A cóż uczyniły te owce? Panie Boże mój, niechaj Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca, ale na Twój lud niechaj nie spada ta klęska. I Bóg za każdym razem wybaczał Dawidowi. Co nie zmienia faktu, że Dawid nie uniknął skutków swoich grzechów. Ale gdy trzeba, to wydał owoc godny swojego nawrócenia. Bo czytamy dalej. Wtedy anioł pański rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid ma pójść i wznieść ołtarz dla Pana na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Ale ten Ornan, jak wiecie, później nie chciał przyjąć zapłat. Nie chciał od niego tych pieniędzy, tak? Powiedział: weź sobie to wszystko, ale król Dawid odpowiedział Ornanowi: nie tak, lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości. Tego zaś, co twoje, nie wezmę dla Pana, aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo. Ostateczną konsekwencją całego zdarzenia, bo to jest właśnie nasz Bóg, on wszystko to, co się złego dzieje, obraca ku dobremu, no było wskazanie tego miejsca, gdzie będzie stać w przyszłości świątynia Boga w Jerozolimie. Ale wróćmy do naszego owocu. Bo to jest tak, że owoc nie tylko spożywamy, owoc też, a przede wszystkim nawet, wydajemy. I my tutaj, jak jesteśmy wszyscy zgromadzeni, mamy przynosić owoc. Wiecie, sami wiecie, jak ważne jest dla Pana Boga, abyśmy wydawali właściwy owoc. Jeśli tego nie wiecie, to ja przypomnę wam, bo to właściwie jest po to kazanie, żeby powiedzieć, że w całej Ewangelii jest mowa o owocu. Ten motyw owocu się przewija wszędzie. I już począwszy od Jana Chrzciciela, tak? Wraca ten temat, bo najpierw jest owoc godny upamiętania. Mateusza 3,7. A gdy Jan ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Nie bądźmy zaskoczeni tak gwałtownymi słowami proroka, bo mówi to do ludzi niezwykle religijnych. A jednak jakieś pragnienie, coś sprawiło, coś przywiodło ich nad rzekę Jordan, aby dać się ochrzcić przez człowieka, który nawołuje do zawrócenia ze złej drogi. I tak właśnie działa nasz Bóg. On wciąż pragnie nawrócenia wszystkich ludzi, których serce jest daleko od Niego. Amen. U proroka Ezechiela Bóg mówi tak. Ezechiel 18:23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Mówi Wszechmocny Pan. A nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? To jest nasz Bóg. A to życie, o którym on też mówi, znajdujemy właśnie w owocach godnych nawrócenia. I co to jest ten owoc godny nawrócenia? Zwróćcie uwagę, to nie jest owoc nawrócenia. To jest owoc godny nawrócenia, tak? To jest ta przemiana. To jest ten widoczny znak porzucenia własnych dróg. To odzyskanie prawdziwego życia. Bo owoc to synonim życia, ciągłości życia, trwania życia. To dowód jakości naszego życia. Bo w Księdze Przypowieści znowu, 11:30 czytamy: owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia. A przeciwieństwem życia jest śmierć. Juda na przykład w swoim liście, tym krótkim, pisze takie coś w wierszu 12. Oni, tak, pisał o tamtych, którzy się dziwnie zachowywali, są drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Kochani, owoc jest zasadniczym elementem Ewangelii Pana Jezusa. Jak tak się dobrze przyjrzeć, to on występuje chyba w większości przypowieści. Tak? Na przykład w tej jednej z najważniejszych chociażby, tak? Przypowieści o siewcy. Ewangelia Mateusza 13:8. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stukrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. A gdy kawałek dalej Pan wykłada uczniom znaczenie tego, mówi im tak. To jest wiersz 23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stukrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. A więc warunkiem wydawania owocu jest najpierw słuchanie ze zrozumieniem. Ale owoc jest też obecny w przypowieści o pszenicy i konkolu, Mateusz 13:26, a gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Jest owoc w przypowieści o dzierżawcach winnicy, Mateusz 21:39. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy we właściwym czasie będą oddawać owoce. Owoc jest też w przypowieści o drzewie figowym, Łukasz 13:6. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto 3 lata przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten, odpowiadając, rzecze, panie, pozostawię jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. A więc widzimy i nie musimy pytać, czy dla naszego Boga owoc, który wydajemy, jest ważny. Bo Bóg, wiecie, jak każdy ogrodnik, jak każdy rolnik troszczy się, dogląda i czeka na owoce. Wiecie, nie zajmuje się rolą, nie wiem, ziemią czy drzewem dla samego tylko zajmowania się. Nie przychodzi dla samego oglądania, tak? Czeka na owoc, aby mógł z niego spożywać. Nasz Bóg, kochani, lubi owoce. Rozsmakowuje się w owocach, jakie my Jemu przynosimy. I on też mówi, że nasz owoc, wiecie, jest dobry też dla nas samych. Czytamy w Izajasza 3:10. szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. Ale owoc, który wydajesz, jest nie tylko dla ciebie. Twoje owoce są po to, by inni mogli z nich też korzystać. By inni mogli je przede wszystkim zobaczyć. Owoc, wiecie, żeby go zerwać, no musi być widoczny. To nie jest przypadek, że owoce mają taki kolor, który odróżnia go od otoczenia. Nasze owoce mają stać się pożytkiem nie tylko dla nas samych. Bo to my mamy stać się błogosławieństwem dla otoczenia. To my mamy przynosić właśnie taki owoc i dzielić się z innymi. I tu od razu powiem przykład. Apostoł Paweł, kiedy pisał do swoich ukochanych Filipian, kiedy wyraża tam swoją rozterkę, to jest w pierwszym rozdziale, 23 wiersz. Pragnę rozstać się z życiem, zwierza się im, i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Dobrze, ale teraz czym tak naprawdę jest owoc? Bo już wiemy, że mamy go przynosić, wiemy, że on jest pożyteczny dla nas, Bóg na niego czeka, inni też mają z niego korzystać. I oczywiście, jeśli byśmy chcieli go definiować według Słowa Bożego, to jakie przychodzi wam pierwsze skojarzenie? Owoc to owoc Ducha Świętego. Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Miłość, bo Bóg jest miłością, tak? A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. Radość, bo Bóg jest naszą radością, a radość Pana jest waszą ostoją. Pokój, bo Bóg jest sprawcą pokoju i błogosławieni, którzy czynią pokój, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi. Cierpliwość. Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Uprzejmość i dobroć. Tutaj są takie dwie cechy, które są do siebie bardzo podobne, tak? Bo czym jest dobroć? Dobroć to zdolność czynienia dobra, tak? Taka prawość w podejmowaniu decyzji. A uprzejmość to łagodna, taktowna życzliwość. Taki sposób odnoszenia się do ludzi w naszym zachowaniu. No i oczywiście uprzejmość bez pozbawiona prawdy, bez tych zahamowań może stać się pobłażliwością. Wierność. No to Bóg, Pan Bóg, Pan Twój Bóg jest Bogiem wiernym. Jest zawsze stały w stosunku do nas. Łagodność. Bo Chrystus jest cichy i pokornego serca. Jak się dobrze wczytamy, to greckie słowo, które tam jest użyte, cichy, to jest tak naprawdę właśnie ta cecha. To jest łagodny. Ona dotyczy naszych reakcji, naszych zdolności, tak, do rezygnacji z dochodzenia własnych praw. Chodzi o taką postawę, która nie odpowiada agresją. Nie szuka odwetu, potrafi znieść krzywdę. Bez wybuchu gniewu, zachowując szacunek dla drugiej osoby. Podobnie jak wstrzemięźliwość lub inaczej w innych tłumaczeniach opanowanie. Bo każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tak pisze Paweł. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Jako Kościół Jezusa Chrystusa, ja wiem, wolimy się starać o dary Ducha Świętego, tak? Chcielibyśmy otrzymać dar prorokowania, dar uzdrawiania, tak? Dar języków i tak dalej. Tylko czy w tym pragnieniu rzeczy nadzwyczajnych nie zapominamy o tych zwykłych owocach ducha? Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I zaraz dalej Pan Jezus ciągnie i mówi: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, tak, na skalę. To jest Mateusz 7 rozdział od 22 wiersza. Był taki moment, w którym Pan Jezus wjechał już do Jerozolimy, tak, na osiołku, przy wtórze głosów Hosanna, pamiętacie? I był taki incydent, w którym opisuje go ewangelista Jan, w którym pielgrzymi pochodzący z Grecji tak bardzo pragnęli zobaczyć Jezusa. Tak? I przyszli z prośbą, pamiętacie, do Filipa. Filip z tym poszedł do Andrzeja. No i razem poszli do Pana Jezusa z taką prośbą. A co usłyszeli? Czytamy w Ewangelii Jana 12:23. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc przynosi, wydaje, tak. Bardzo osobliwa odpowiedź na taką prośbę, prawda? Pan Jezus zapowiada owoc swojej śmierci. Jest świadomy, że nadeszła pora. Jego osoba, jego działalność osiągnęła już taki poziom, taki wymiar powszechności, już stał się tak znany, tak? Ale jego celem nie było to, żeby być jeszcze bardziej znany. Tak? To był moment objawienia się prawdziwego celu jego misji. I musimy o tym pamiętać, że owocem jego ukrzyżowania jest nasze zbawienie. No więc czy to nie oznacza, że i my, gdy mamy wydawać owoc, to przyjdzie nam to zawsze robić bez wyrzeczeń, tak? Że nasz owoc to nie będzie nas nic kosztować. Czy umiemy myśleć o tym, aby wydawać owoc nawet w trudnym położeniu, gdy wszystko wydaje się niesprzyjające i wrogie i takie, jakbyśmy sobie w ogóle nie życzyli? Jezus daje nam przykład. Bo pomimo narastającej wrogości, wiedząc, co go czeka, tak? Wiedząc, że ta popularność nawet ściąga na jego głowę niebezpieczeństwo, nie myślał o sobie i dlatego mówi w tym samym fragmencie Ewangelii Jana, mówi dalej tak. Jana 12:25. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. I właśnie dlatego Paweł w liście do Rzymian 7:4 pisze tak: przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, by rodzić owoce śmierci. A więc widzimy, różne są owoce. Są takie, których Bóg nie chce i takie, których Bóg oczekuje. Oprócz tych, które znamy jako owoc ducha, znajdujemy jeszcze inne owoce, o których czytamy w Nowym Testamencie. Na przykład jest owoc światłości. Efezjan 5:9, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. W liście do Filipian owoc sprawiedliwości 1:11. Oto modlę się, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowi, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Jakub też pisze o owocu sprawiedliwości. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Jakuba 3:18. Kolosan 1:10. Owoc w dobrych uczynkach. abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. I wreszcie owoc warg, które wyznają Jego imię. List do Hebrajczyków 13:15. Przez Jezusa więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. I wróćmy jeszcze do słów Jezusa, który ukazuje nam tych dwóch ludzi. Jeden buduje swój dom na skalę, ten drugi stawia na piasku. Jak to się ma do naszego owocu? Wiecie, aby roślina czy drzewo wydało dobry owoc, muszą być odpowiednie warunki rozwoju. Wiecie, nikt nie powiedział, że pogoda będzie zawsze słoneczna, bezwieczna i bezchmurna. Jezus wręcz mówi, i spadnie ulewny deszcz, i powieją wiatry, i wyzbiorą rzeki, tak? Jak w takich warunkach wydawać owoc, kiedy nie ma sprzyjających warunków? Czego się uchwycić? Na czym polegać? Od czego zależy obfitość mojego owocu, który spodoba się Bogu? Tutaj prorok Jeremiasz ma coś do powiedzenia, bo przekazuje nam taki obraz. Jeremiasza 17:7. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Gdzie jest ten potok? Żebym się nie bał, gdy nadchodzi upał. Kochani, tą wodą, tą rzeką jest Jezus Chrystus. I on sam o sobie mówi takie słowa. Znany fragment, każdy wie. Ewangelia Jana 15. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Winogrodnikiem, tak? Który się troszczy i dogląda. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. A więc jesteśmy Bożą latoroślą, tak? Warunkiem tej obfitości jest oczyszczenie. Wiecie, to nie jest przyjemne, ale bo ono polega właśnie na przecinaniu, tak? Tych gałęzi czy tych gałązek, które utrudniają uzyskanie dobrego plonu. Więc nie jest to operacja na pewno bezbolesna. Czytamy dalej w 5 wierszu. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jezus mówi nam, trwajcie w miłości mojej, a wtedy wydacie owoc. I w wierszu 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Jesteśmy powołani do wydawania owocu. Owocu miłości. I choćbym nie wiem, jak się starali sami o własnych siłach, to owocu tego sami z siebie nie wydamy. I owoc nie ma być chwilowy, ale ma być nieustanny i trwały. To jest nasze zadanie, o którym Kościół dzisiaj często zapomina. Wiecie, jesteśmy uwikłani w dyskusję właśnie, w poprawność poglądów, doktryny, interpretacje. A Jezus nie wymaga od nas nie wiadomo jakiej znajomości czy wiedzy, tak? On wciąż powtarza, słuchaj, przyjmij słowo do serca i postępuj według niego. Twoja wiara ma być czynna w miłości. Wiecie, to czasami jest oczywiście trudny wybór, tak? Bo to jest wbrew mojemu ja, ale patrzmy na Jezusa, który potrafił zrezygnować ze wszystkiego, co było mu należne. I to jest, moi drodzy, właściwy sposób, aby uwielbić Boga. I to potwierdza Pan Jezus w 8 wierszu tego samego rozdziału. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. A więc nie da się wydać owocu bez Jezusa. Tak? Bez Jego przemieniającej mocy. A ona jest kiedy? kiedy ona, kiedy się staje ta moc przemieniająca, tak? Wtedy, kiedy Pan Jezus wkracza w twoją i moją rzeczywistość. Bez spotkania z Nim, bez Jego obecności, nie będziemy zdolni zrobić tego sami. Wiecie, i to jest ważne, bo to jest też to, jak my się spotykamy z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Czy to jest dla nas trud i obowiązek, czy szukamy w Bogu odpocznienia? Żeby lepiej zrozumieć, jak to działa, to spotykanie się z Jezusem, bardzo dobrze jest, kochani, czytać Ewangelię i skupić się na tym, co się działo z ludźmi, których Pan Jezus spotykał. Jakie były owoce tego spotkania? I wiecie, tutaj nie chodzi o tych, którzy byli w tej bardzo trudnej sytuacji. Wybiorę tych, którzy nie byli w ogóle ani chorzy, ani opętani, ani w jakiejś trudnej sytuacji. Wybierzemy ludzi zdrowych i przypatrzymy się, w jaki sposób Pan Jezus oddziaływał na nich, tak? Przyjrzymy się im i mam tutaj takich 7 przykładów, wyjąłem z Ewangelii. Zwróćcie uwagę na owoce. Pierwszy, Marta i Maria z Betanii. Dwie siostry, które mają bardzo głęboką więź z Jezusem. Pamiętacie doskonale, wiecie dobrze. Ja tu nie chcę już wracać do tych fragmentów. Ale zwróćcie uwagę, że Pan Jezus i tak przeprowadził je przez doświadczenie śmierci swojego brata. Do czego ich to doprowadziło? Do jeszcze głębszej wiary. Drugi, Nikodem. Faryzeusz i wiodący nauczyciel prawa. Człowiek uczony, wpływowy. Zauważcie, spotkanie z Jezusem po kryjomu daje mu najlepsze podstawy przemiany swojego życia. To właśnie jemu Jezus, tak, mówi słowa, które dzisiaj uważamy za najgłębszą esencję Ewangelii. Tak? Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Może tego tak do końca nie doceniamy, ale zwróćcie uwagę, że Nikodem, mimo że miał powody, aby się ukrywać, to na końcu publicznie wyraził swoje wsparcie Jezusowi po śmierci. Trzy. Bogaty młodzieniec. Bogaty, zdrowy, moralnie uporządkowany. Spotkanie z Jezusem konfrontuje go z prawdą o jego przywiązaniu do bogactwa. Jego reakcja, a więc jego owoc, owoc tego spotkania, nie jest już pozytywny. Tak? Wiemy, jak odchodzi smutny, ale dla nas to jest przykład i ostrzeżenie. Cztery. Apostołowie. Zwykli rybacy, tak? Piotr, Andrzej, Jakub, Jan. Jezus zastał ich przy pracy. Oni mogli przez jakiś czas słuchać to, co głosi Jezus, tak? Który w końcu ich powołuje. Zwróćcie uwagę, jaka była reakcja Piotra, bo ona chyba była najbardziej przejmująca, tak? On, pamiętacie, przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Wiecie, nagle zdał sobie sprawę ze swojej niedoskonałości, gdy spotkał Mesjasza. Ale nasz Pan, jak to nasz Pan, ma dla niego wspaniałą ofertę. Odtąd będziesz ludzi łowić, tak? Piąty, Lewi Mateusz, celnik, człowiek dobrze sytuowany, ale moralnie zagubiony. Jezus powołuje go słowami: pójdź za mną. A on co? Porzuca swoje dotychczasowe życie. Szóstym, Zacheusz, przełożony nad celnikami. A musimy pamiętać, że to był okres skrajnego uciemiężenia i upodlenia narodu izraelskiego. Przez takich właśnie ludzi jak Zacheusz. Jego niski wzrost nas nie myli. Ten człowiek miał wiele na sumieniu, tak? Ale pragnie zobaczyć Jezusa. I wystarczyło, że Jezus do niego wstąpił. Do jego domu, tak? Nie mamy relacji o tym, o czym rozmawiali. A jednak Zacheusz nagle staje się innym człowiekiem. I na czym polega ta zmiana? On chce zmienić swoje podejście do ludzi. On chce wyrównać krzywdy. On chce rozdać majątek ubogim. Wystarczyło spotkać Jezusa. I siódma, Samarytanka przy studni. Jezus trafia w sam środek jej pogmatwanego życia. Tak? Ma taką sytuację życiową, że i to spotkanie całkowicie zmienia jej życie. Pamiętacie to. Kochani, a spójrzmy teraz na swoje życie. Poszukajmy w nim owocu. Tego owocu, którego pragnie Bóg. Czy ten owoc jest trwały? Czy naszą największą inspiracją, siłą, źródłem jest spotkanie z Jezusem? Czy te wszystkie owoce, tak, miłość, radość, pokój, cierpliwość, czy one kształtują twój charakter? Wiecie, bo to nie jest ludzka siła, ale Duch Święty, który w nas to wszystko sprawia. I bez Niego nic nie możemy uczynić. Dlatego nie przestawajcie prosić Ducha Świętego o owoc. I na koniec jeszcze, kochani, pierwsze trzy wiersze z Księgi Psalmów. Na podsumowanie. Oczywiście z pierwszego psalmu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Amen. Pomodlimy się jeszcze w takim razie, dobrze? A w międzyczasie jeszcze może zaśpiewamy coś i poprosimy Ducha Świętego, aby nam dał to światło, to oświecenie, to spojrzenie na Pana Jezusa, żeby to wszystko w nas jakby na nowo, wiecie, było wzbudzane, jak co wiosna jest, to my chcemy tak samo kwitnąć przed Bogiem. Dlatego teraz prośmy Ducha Świętego, abyś Panie nasz Boże, abyś nam wskazywał tą drogę, abyśmy nieustannie wpatrywali się w Ciebie, abyśmy wpatrywali się w Twoje dzieło, abyśmy wpatrywali się, Panie, i abyśmy pragnęli spotkania z Tobą. Panie Jezu, Ty znasz nas, Ty wiesz, Panie, że często też i błądzimy my, ale Ty jesteś Bogiem wiernym, Ty jesteś Bogiem łaskawym. Dziękuję Ci, że spotkałeś nas wszystkich tutaj na naszej drodze. Panie, należymy do Ciebie. Panie, chcemy wydawać owoc, aby się Tobie podobać. Amen.